Nie wiedziałem, że to jest w umowie, że ten mikrofon mam. Coś chcę zrobić. Kochani, ponieważ domyślam się, że wielu z was nie wie, kim jestem i też ja wielu z was nie znam, to pozwólcie, że powiem dwa słowa, przynajmniej jak się nazywam, ile mam lat, nie? Lat mam dużo, ale nie tyle, co ta siostra, o którą tu się wiele razy modliłem. Pamiętacie naszą siostrę, 94 lata? Myślę, że oni dzisiaj wyjechali, tak? Ja mam 54 lata, nazywam się Piotr Żądło, mieszkam na stałe w Bielsku-Białej, praktycznie od urodzenia. Mam żonę, która ma na imię Dorota. I nie tylko z imienia jest Bożym darem dla mnie. Przeżyliśmy już sporo lat, ponad 30. Mamy trójkę dorosłych dzieci, które powodują często nasze smutki w życiu, modlitwy i błagania do naszego Pana. Moje życie można by podzielić z grubsza na trzy etapy. To jest czas dorastania, czas kontaktu z Bożym Słowem, gdzie ono było czytane od moich najmłodszych lat. Mój ojciec był zajęty, ale znajdował czas na Biblię i w ten sposób żeśmy wchodzili w dorosłość. To jest niezwykłe wielkie błogosławieństwo. Wiem, że wielu z was nie miało tej wielkiej okazji. I to był czas, w którym też podejmowałem decyzję za Chrystusem. Takie obozy jak te sprawiały, że zacząłem szukać Boga. I Bóg przyszedł, odpowiedział i zaczęła się ta podróż życia. Potem nastąpił czas małżeństwa, dzieci, biznesów. Wiecie, to są te miejsca, w których tak często możemy zapomnieć o tym wszystkim, co Bóg uczynił i co rozpoczął w życiu. Zaczęły się sytuacje, które powodowały pewną gorycz w moim życiu i to spowodowało, że na jakiś okres życia dzień po dniu zacząłem stygnąć. Moja wiara była wiarą niedzielną, wiarą czasami śpiewaną, czasami mówioną w modlitwach, ale nie była wiarą w codzienności, w miłości, w kochaniu Chrystusa całym sercem. I przyszedł taki moment blisko 7 lat temu, także w jakimś sensie jestem młodym wierzącym, który zaczął mnie na nowo przywracać do tej żywej, prawdziwej relacji z Chrystusem. I wierzę, że to jest czas obfitości, czas, w którym Bóg mówi więcej niż kiedykolwiek wcześniej słyszałem w swoim życiu. Czas bliskości, czas karmienia się Nim, czas codzienności. Ale jest to też czas, w którym chyba mam największe walki, które kiedykolwiek w życiu toczyłem. Bo jest ten wróg dusz, któremu się nie podoba ten fakt, że my kochamy Chrystusa. On pragnie nas tak ostudzić w tym gorącym pragnieniu Jego szukania, szukania Jego oblicza. I kiedy spokojnie z tej pozycji uwielbienia, chwały, życia dla Chrystusa osuniemy się spokojnie w nasze ciepłe krzesełka, foteliki, pilociki, a być może i ławki kościelne, to nas już zostawi. I wtedy możemy co jakiś czas przyjść, wyśpiewać pieśni, pomodlić się, ale nasze serce tak naprawdę jest sercem chłodnym, letnim dla Chrystusa. I Bóg przyszedł do mnie z takim potężnym głosem, że jesteś albo zimny, albo gorący. Że masz być albo zimny, albo gorący, ponieważ jesteś letni. Zwrócę cię ze swoich ust. Bardzo mocne słowa. I to zaczął się taki okres transformacji, powrotu do korzeni tej pierwszej miłości do Chrystusa. Kochani, życzę wam, każdemu z was, żebyście byli w takiej relacji z Chrystusem, gdzie On mówi, gdzie codziennie sięgam do wody życia, gdzie codziennie piję. Tak bardzo mnie uderzyło tutaj parę dni temu słowo brata o tym, że jest źródło, że jest miejsce, gdzie mogę pić. Kochani, dzisiaj, kiedy myślimy troszeczkę o naszych powrotach, jak zwiniemy namioty, czy będą mokre, suche, myślimy powoli, jak wrócimy do domu, mamy wiele kilometrów, myślimy, co zastaniemy w swoich domach, myślimy, co z pracą, myślimy, co z naszymi rodzicami, babciami, dziadkami, mężami. Są tym nasze serca gdzieś owładnięte, może troszeczkę już w ten przeddzień wyjazdu. Ale ja was chcę, wasze serca, bardzo mocno zachęcić w kierunku Chrystusa. Żebyście w tych miejscach powrotu mieli coś, co sprawi, że nawet wracając, będziecie pełni życia, pieśni, radości i czerpania ze źródeł życia. Dzisiaj rano przy śniadaniu czytaliśmy fragment ze znanego rozdziału Izajasza. Mam wrażenie, że wszyscy będziemy potrafić zacytować to nawet z pamięci. O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód. I wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze nie na chleb, swoją pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie uważnie, a jedzcie to, co jest dobre i niech wasza dusza rozkoszuje się tłuszczem. Nakłońcie swego ucha i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza żyć będzie. Kochani, jest miejsce w Bogu, gdzie mogę się ciągle karmić, gdzie mogę ciągle przychodzić, gdzie mogę być ciągle nasycony. Ustroń 1, 2, 3, 30, który to jest? 9, się skończy. Moje obozy, moje chwile pieśni, uniesienia, radości, modlitw, to wszystko się skończy. Przyjdzie rzeczywistość i w tej rzeczywistości, jeśli uchwycę się Chrystusa, będę pić, kochani, będę pić wodę życia w swoich boleściach, smutkach, cierpieniach. Stanę się źródłem, które będzie wspomagać i wspierać wielu, wielu innych w moim ciasnym miejscu, w moim miejscu, gdzie będę być może sam, bez swojej żony, męża, dzieci, osamotniony. Będę źródłem dla innych, ponieważ czerpię z źródła, które nigdy nie wysycha. Karmię się Chrystusem, który jest chlebem. Dzisiaj zjem obiad, może, a za 3-4 godziny mam pusto w brzuchu, tak? Muszę się znowu karmić. Karmienie Chrystusem powoduje, że jest to zaspokojenie, jest to źródło. Kochani, nie wiem, w jakim punkcie życia jesteście, ale moje ostatnie 7 lat to jest walka na śmierć i życie, żeby z tego toru karmienia się Chrystusem nie zejść na jakikolwiek boczny tor. Ciągnąłem sobie zegarek, tylko zapomniałem, kiedy tu wyszedłem. Dobrze. Kościół działa mało efektywnie, ponieważ zbyt wielu jego członków bawi się chrześcijaństwem, zamiast żyć jak chrześcijanie. Ich wiara jest raczej zabawką niż orężem. Ich miłość do Boga jest raczej powierzchowna i pozbawiona życia, niż pełna życia i pasji. Zabawiają się etyką męża z Galilei, zamiast dźwigać jego krzyż. Problemem większości chrześcijan jest to, że nigdy nie pozwalają oni mocy Bożej poruszyć kół ich codziennego życia. Niezwykły Boży człowiek jest u Pana już, wypowiedział te słowa. Kochani, to jest ten problem karmienia się i życia Chrystusem w codzienności, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności. Ten fragment, który czytaliśmy, wypowiada słowa: wszyscy spragnieni. Kochani, chcę zadać pytanie, czy jesteś spragniony dzisiaj? Czy jesteś spragniony Chrystusa? Czy jesteś spragniony bardziej tego jedzenia, które pachnie tam? Ono też jest ważne. Mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem spragniony Chrystusa, że Bóg uczynił we mnie to pragnienie, żeby i nic innego nie jest w stanie to zaspokoić, kochani. Ten fragment, który był tu czytany z Ewangelii Jana z 7 rozdziału. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Wiecie, co jest dzisiaj problemem? Że ludzie nie mają pragnienia Boga. Może mają pragnienie śpiewania pieśni, może mają pragnienia jeżdżenia na obóz, nawet do Ustronia. Może mają pragnienie głoszenia kazań, może mają pragnienie nawet czytania Biblii, może mają pragnienie wielu innych rzeczy, ewangelizowania, ale nie mają żywego pragnienia Boga. Wiecie, czym jest to pragnienie? Że wszystko inne jest nieważne, że kiedy się budzę rano, to pierwsza rzecz, jaką myślę, to jest Chrystus. Czy Chrystus mnie napełnia? Czy On jest moim życiem? A kiedy nie umie spać w nocy, bo Bóg dał mi sytuację, w której nie mogę spać, dopuścił pewnych sytuacji, to wiecie, co jest w nocy? Jest Chrystus. Jest Chrystus. Jest Chrystus. Kochani, życzę wam takiego życia, jakim żyło wielu mężów Bożych. Wspomniany fragment tu był chyba Hebrajczyków 11. Lubię biografię nie temu, że chcę naśladować tych ludzi, ale lubię z jednego powodu, że one pokazują głód Boga tych ludzi, że ludzie, którzy wyjeżdżali daleko na misję, służyli Bogu, pierwsze pragnęli Boga z całego serca, życia, jestestwa. To była ich pasja. Bóg, nawet nie misja, On sam. Wielu z was często cytowałem, wybaczcie, jeśli to usłyszycie drugi raz, Jima Eliota, człowieka, który miał krótkie życie, połowę krótsze ode mnie, 29 lat życia. Człowiek, który żył z Chrystusem, wczoraj wspomniany 18-latek, ten miał niewiele więcej, 20 parę lat, Bóg go zaczął używać. Wysłał go na misję do Ekwadoru, razem z 3 innymi. I wiecie co? Byli tam 3 dni. Tubylcy ich zadźgali dzidami. Ówczesny świat zadawał pytanie, na cóż ta strata? Pamiętacie, kto powiedział te słowa? W Ewangeliach? Proszę? Tak. I również uczniowie. Na cóż ta strata, kiedy przyszła ta kobieta, wylewając drogocenny olejek? Po co ta strata? Przecież to można było rozdać ubogim. Po co ta strata życia? Młody człowiek w małżeństwie, dziecko, jednoroczne bodajże, pozostała 3, podobna sytuacja. Wiecie, na cóż to strata? Rodziny tych ludzi po śmierci wybrali się do tego plemienia, głosząc im Ewangelię. Kiedy ci ludzie się dowiedzieli, że to są rodziny zabitych przez nich, zaczęli odpowiadać na Ewangelię. Na cóż ta strata? Dzisiaj zadaje świat pytanie, na cóż ta strata? Byłem w zeszłym roku w Indiach. Wielu chrześcijan zadawało mi pytanie, po co tam jedziesz? Przecież tam jest syf. Cytuję. Tam śmierdzi. Tam jest brzydko, nieładnie. Potwierdzam. Jest syf. Ale są kochani ludzie. Zadaję pytanie, gdyby nasz Pan Jezus myślał w tych kategoriach. Betlejem, dzisiaj opakowany w różne kolorowe rzeczy, ale to było miejsce stajnia, gdzie był smród. Przyszedł. Jim Elliot oddał życie. Zanim przeczytam parę fragmentów słowa, zacytuję fragment, który powiedział pod koniec swojego życia. Dedykuję wam, wszyscy młodzi ludzie, ten fragment. Człowieka, który nie miał więcej niż 29 lat. Kochani, ja nie chcę gloryfikować tego człowieka. Ja tylko chcę pokazać, jakie było życie człowieka, które przyniosło taki, a nie inny owoc. Jeśli ziarenko pszeniczne nie obumrze. Pamiętacie tą przypowieść? Grecy przyszli się pytać, szukać Jezusa. Jezus w tej sytuacji opowiada to porównanie. Jeśli ziarenko pszeniczne nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Kochani, życie tych ludzi, nawet w sensie fizycznym, było życiem umierania, obumierania dla Chrystusa. Po to, żeby mogło zostać wzbudzone, obfite, pełne ziarno. I tak było to w sytuacji Jima. Dedykuję to wszyscy młodzi ludzie. Wam. Żyjcie takim życiem, gdzie będziecie w swoich pamiętnikach i notatkach i modlitwach mówić takie rzeczy. Wszedłem właśnie na górę. To wspaniałe, rozkoszne doświadczenie. Stoję w cieniu przyjaznego drzewa. Wiatr szarpie połami płaszcza, niebiosa pozdrawiają moje serce. Patrzę, uwielbiam i oddaję siebie znów Bogu. Kogóż więcej mógłby pragnąć człowiek? Och, ta pełnia, ta przyjemność, to czyste podniecenie płynące z poznania Boga na ziemi. Nie martwi mnie to. Nawet gdybym nie miał więcej wznieść mojego głosu dla Niego, gdybym tylko mógł Go kochać, sprawiać Mu radość, być może w swoim miłosierdziu On da mi wiele dzieci, które będę mógł prowadzić przez rozległe pola gwiezdne dla badania wspaniałości tego, którego palce rozpalają gwiazdy. Ale gdybym tylko mógł zobaczyć Go, dotknąć Jego szaty, uśmiechnąć się, patrząc w Jego oczy, tak, wtedy ani gwiazdy, ani dzieci nie byłyby ważne, tylko On sam. Panie Jezu, Mistrzu, centrum i celu wszystkiego, jak długo jeszcze, zanim będzie Twoja chwała, która od tak dawna czeka na Ciebie, teraz nie ma myśli o Tobie pośród ludzi, wtedy nie będzie żadnej innej myśli o niczym innym. Teraz inni ludzie są wychwalani. Wtedy nikogo nie będą obchodziły jakiekolwiek inne zasługi. Pośpiesz, chwało nieba. Weź swoją koronę. Poddaj sobie Twoje królestwo. Oczaruj swoje stworzenie. Człowiek, 20 parę lat. Dzisiaj mam 54. Dałby Bóg, żeby moje życie było takim życiem pasji, gorącej miłości do Chrystusa. Mój czas leci, kochani, podzielę się taką jedną krótką myślą dotyczącą Bożej pełności, życia według Bożego standardu, według Jego miary. Kochani, moglibyśmy otwierać mnóstwo fragmentów słowa w tym momencie i czytać, że mamy dojść do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do czego tam dalej pisze, do męskiej doskonałości, że mamy dorosnąć do czego? Do wymiarów kogo? Olka? Nie. Karola? Karol jest fajny, chciałbym być jak Karol. Nie. Do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest nasza miara, do której mamy dorastać. To jest to jedyna miara, która określa naszą wieczność, podobieństwo. Podobieństwo do Chrystusa. Kochani, dla tych, którzy podejmują ten krok, ten trud, tą walkę w codzienności uzupełniania wiary tymi wieloma cechami, o których Piotr mówi, jest powiedziane, że przed takimi są otwarte szeroko drzwi do wiekuistego królestwa. Szeroko. Apostoł Jan pisze takie niezwykłe słowa, że miłość doszła w nas do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki on jest, tacy i co dalej, pamiętacie? I my będziemy, kiedy będziemy? Tacy i my jesteśmy na tym świecie. Tak brzmi fragment pierwszego listu Jana 4,17. Owszem, będziemy, ale dzisiaj również jesteśmy. Tacy, jacy, jak i On. My dzisiaj jesteśmy na tym świecie. Chrześcijanie, Chrystusopodobni. Z tego się to wzięło, czyż nie? Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Podobni do Niego. Bożym pragnieniem dzisiaj jest wykształtować obraz Jego Syna w nas. Paweł się modli, aby miłość w liście do Filipian obfitowała wszelkie poznanie, byśmy umieli odróżniać to, co jest słuszne, od tego, co niesłuszne, abyśmy byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. I właściwie Paweł mógł skończyć już cały nawet list, ale on to jakiś taki dziwny, ten Paweł, wiecie, bo on jak zaczął pisać o Chrystusie, to mu się te wątki po prostu jeden za drugim. On nie mógł napisać, tylko no wiecie, no poznawajcie Chrystusa, wiecie, poznawajcie Chrystusa. Potem jak go poznacie, to wiecie, możecie się też ochrzcić, a potem będziecie już na niebo czekać i tam będziemy się wszyscy radować. Zrobimy sobie taki zespół fajny też, będziemy grać na chmurce, myślę, Olek, i będzie fajnie, wszystko super. Nie, kiedy Paweł pisze o Chrystusie, to mam wrażenie, szczególnie list do Filipian wam polecam, 4 rozdziały. On nie może się zatrzymać. On pisze o obfitości. On nie może napisać o miłości. O dobrze, niech miłość. Nie, niech miłość obfituje, niech się pomnaża, niech się rozmnaża, niech poznanie rośnie. I tutaj też mógłby już skończyć, byliście czyści i tak dalej, ale pisze jeszcze pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. Pełność, kochani, pełność życia z Chrystusem. W dzień i w nocy, w przeddzień wyjazdu, w dzień wyjazdu, w podróży i kiedy wracamy i mamy same nieprzyjazne przywitania, wtedy może się objawić. Szczególnie wtedy Boża pełność, Boża bliskość. Kochani, tego wam życzę. Czasami w swojej drodze za Chrystusem, kiedy patrzę na Boga i na Jego bogactwo, czuję się jak człowiek, który musnął ledwo co fragment wielkiego oceanu, że nie zanurzyłem się nawet po kolana w tyle jest w Chrystusie. Tak wiele jest bogactwa. O tym Paweł pisze. Bracie, siostro, ile poznałeś z tej wielkości, wspaniałości Chrystusa. Paweł poznał. Nie dożył zbyt wielu więcej lat niż ja, ale znał Chrystusa. Wiedział, co oznacza życie z Nim, codzienność, krzyż, miłość, służba. Kochani, dwa słowa jeszcze. Drugie 10 minut minęło. Na temat dochodzenia do miary Chrystusa, do wymiarów pełni Chrystusowej. Kochani, jak mam żyć? Jak mam żyć? Jaka jest ta miara? Jaka jest ta poprzeczka? O co to chodzi w ogóle? Jest jedna poprzeczka. Wiecie, jak ona się nazywa? Jak Chrystus. Trzy fragmenty słowa na bardzo szybko mówią coś takiego. Nie będę mówił skąd, może będziecie wiedzieć. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i Bóg wam przebaczył Chrystusie. Tu akurat jest w tym tłumaczeniu współcześnionej Biblii Gdańskiej inaczej. Myślę, że w Brytyjce jest jak Chrystus. To jest jeden fragment. Drugi fragment. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, kochani. Klucz do szczęśliwego małżeństwa jest w tym krótkim wersecie. Chcesz mieć szczęśliwe małżeństwo, mężu? Wydawaj siebie dla Chrystusa, dla swojej żony, tak jak Chrystus. Jak Chrystus wydał samego siebie? Kiedy wisiał na krzyżu, nie było tłumów tych, którzy go słuchali i mówili: Jezu, mów do nas. Nie było żadnej gwarancji. Izajasz nam odsłania kawałek tajemnicy, mówiąc, że ujrzy potomstwo i jego poznaniem się nasyci. To była jego wiara i spojrzenie. Ale kiedy umierał i wydawał siebie, nie było żadnych rezultatów widocznych. Tak samo powinno być w twoim małżeństwie. Wiecie, bo ja to przyjdę do mojej żony wtedy, kiedy, wiecie, tak ona zrobi pierwszy krok, albo będę miał gwarancję przyjęcia. Nie. Przychodzę niezależnie od tego, czy jest to przyjęcie, czy nie. Jeśli żona to robi to samo w stosunku do mnie, to spotykamy się w miejscu oboje, który nazywa się Bożym cudem, wzajemnego wydawania dla siebie, pozbawiania się swoich racji, mądrości. To jest najpiękniejsze miejsce. To jest ten potrójny sznur, bo jest w nim Chrystus. Trzeciego nie będę czytał, kochani, ale mówi na temat odpuszczania, przebaczania. I znowu podaje tą samą miarę, jak Chrystus. To jest jedyna miara mojego życia. W kazaniu na górze Jezus mówi trzykrotnie bodajże. Pamiętacie to stwierdzenie, czyż celnicy, czyż poganie tego nie czynią? Że my, dla nas są inne standardy. Jeśli pozdrawiacie tych, którzy was pozdrawiają, cóż szczególnego czynicie? Kochani, to jest w kontekście pisane prześladowań, cierpień. Mamy być ludźmi, którzy nawet kiedy otrzymujemy rany i cierpienia od innych, mamy przychodzić z miłością, z przebaczeniem, z przytuleniem I powiem wam, kiedyś słuchałem takiego świadectwa człowieka, który mówił dla bardzo dużej grupy ludzi słowo i ktoś z sali wstał i powiedział, coś jest nie tak. I zaczął argumentować. I ten człowiek ze swojej pozycji mógł wstać i dać wiele kontrargumentów. Ale rzecz, którą zrobił, spowodowała, że rozpłynęła się niesamowita, piękna woń Bożej miłości, Bożego przebaczenia również i uleczenia. On siadł, ten usługujący siadł i wielu zadawało mu pytanie, człowieku, ty słyszysz, co on za brednie ten drugi wypowiadał? A on mówi, spokojnie. Jest ten, który walczy o to, co mówię. Kiedy zakończyła się społeczność, pierwszą rzecz, jaką ten człowiek zrobił, podszedł i utulił tego człowieka, który słowami dźgał w rzeczy, które mówił. Kochani, jak często widzimy takie sytuacje, wiecie, o wiele łatwiej jest argumentować, toczyć spory, trudniej jest przyjmować siebie w miłości. Mogę medytować godzinami na temat tego, jak żyć. Jest jedna miara życia Chrystus. Wydawać siebie jak Chrystus. Kochani, zachęcam was w tym czasie, który został, do bliskości z Chrystusem. Nic się nie kończy. Jeden z pisarzy mówił, chrześcijanie nie mówią do widzenia. To jest prawda. My się zobaczymy w wieczności, której nie będzie miała końca. Kluczem do kroczenia tą drogą, o której dzisiaj mówię, do której was chcę zachęcić i czegoś, czego ja się uczę w swoim indywidualnym życiu, jest życie życiem ugięcia, pokory, i wielbienia Boga. I na sam koniec zacytuję wam fragment, który może znacie. Bodajże nawet tekst jest w Śpiewniczkach, pisany przez człowieka, który, można powiedzieć, dziwnie zmarł, bo jechał na duże wydarzenie, gdzie miał śpiewać pieśni. On był autorem wielu pieśni. Nazywał się Philip Bliss, XIX wiek. Dwight Moody zaprosił go i w trakcie tego wydarzyła się katastrofa. Pociągu zaczął płonąć, jego żona została uwięziona. I wiecie, on mógł, że tak powiem, umknąć, ale poszedł do tej żony. Oboje zginęli, spłonęli w tym pociągu. Napisał wiele pięknych pieśni, między innymi znaną taką, chcę o Jezusie moim śpiewać, ale dzisiaj na koniec, absolutny koniec już, przeczytam jeden, dwa wersety i do tego was zachęcę znowu, żeby żyć takim życiem. Pokory, ugięcia, miłości do Chrystusa i obfitości. Pokornemu Bóg łaskę daje. Komu się sprzeciwia? Pysznym się sprzeciwia. To jest klucz do obfitej łaski w moim życiu. Pokora, ugięcie. Kochani, chcę być dla was pokornym. Wielu z nas miało kontakt z tymi książkami. Bardzo was wszystkich przepraszam, jeśli w tych relacjach nie okazałem pokornego serca. Nawet wtedy, kiedy chcieliście okładki, które jeszcze nie wyprodukowano. Dobrze. O, ugnij mnie jak złoża łan. Poranku wiewem, Panie, gniesz. Tak mnie swym tchnieniem ducha łask w pokorze świętej ugnij też. Jeśli krnąbne serce me nie ugnie się przed mocą Twą, racz Duchu Święty w ogniu przyjść i spalić w nim już wszelkie zło. Jak latorość winny krzew ulega dłoni, co ją gnie, tak ja radośnie wolę mą Twej świętej woli oddać chcę. O, ugnij mnie i ze mnie zrób naczynie pożyteczne Ci, bym tylko Tobie, Panie mój, z radością służył ku Twej czci. Amen.